Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.
Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować ani jeden dzień w życiu. Tak miał powiedzieć chiński filozof Konfucjusz. Czy faktycznie można pracować i odpoczywać jednocześnie? Spróbuję się tego dowiedzieć, bo mam przed sobą zbiór felietonów Wojciecha Kuczoka o tytule Wieczne odpoczywanie. Katarzyna Zacharska przy mikrofonie, słuchają Państwo audycji Dosłownie, podcastu wydawnictwa Sonia Draga, a w studiu ze mną prosto z pociągu gość szczególny, Wojciech Kuczok, pisarz, felietonista, grotołaz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Równie dobrze tytuł Pana książki mógłby brzmieć Wieczna praca, czy nie?
No mógłby, w związku z tym, że pracuję na siedząco, często również na leżąco i wszystko to, co uprawiam zawodowo, jest jednocześnie rodzajem wypoczywania, no to tak, to mogłoby się zgadzać. Wieczne odpoczywanie jednocześnie jest wiecznym zapracowaniem.
Ale z tym tytułem chodzi o to, chodzi o odpoczynek, tak? Czy bardziej, bo mi się kojarzy też z takim odpoczynkiem wiecznym.
No tak, w większości się tak kojarzy, nawet po tym, kiedy się pojawiły pierwsze zajawki tej książki, to mój przyrodni brat składał kondolencje mojej mamie, więc nie wszyscy mają takie poczucie dwuznaczności i niestety czasem panikują. No ale to taki psikus też zabawny dość. No nie jest to psikus na miarę własnego pogrzebu zaaranżowanego przez artystkę, tak jak to miało w przypadku Zuzanny Janin kiedyś miejsce, ale ten tytuł, jak wszystkie moje tytuły książek do tej pory, ma pewne pole dwuznaczności, które tutaj zostało wyzyskane.
A jak to jest z pana pisaniem i z pana pracą? Czy faktycznie pan pracując odpoczywa? Jak u pana jest?
Pisanie mnie męczy, ale tylko wtedy, kiedy o nim myślę i muszę się do niego zacząć zabierać. Natomiast jak już się zacznie, to się samo toczy. To się samo pisze. I w związku z tym zostałem felietonistą w prasie, bo to nie tylko są felietony te tutaj zebrane w książce, które publikowałem w tygodniku
Przegląd,
ale też piszę od wielu lat felietony sportowe do Gazety Wyborczej. To jest jakiś rygor, który sobie wymyśliłem po to, żeby się zdyscyplinować, żeby ta męka pisania nie spowodowała jakiejś ostatecznej prokrastynacji i po prostu pożegnania z zawodem, tylko żebym miał czas pracy, w którym się muszę rozliczyć. Czyli muszę wysłać na czas, bez względu na to, czy kometa spadnie na ziemię, czy tsunami zaleje moje miasto. Ja muszę oddać felieton i to mi się tak spodobało, że już od lat trwa i no, zebrało się na książkę tych tekstów cyklicznych.
A czym się różni dla pana praca nad powieścią od pracy nad felietonem? Oczywiście no, felieton częściej się ukazuje, jak już przed chwilką pan powiedział, ale poza tym.
No praca nad powieścią właśnie jest dla ludzi zdyscyplinowanych, a dla takich, którzy mają kłopot z dyscypliną, jest wręcz karkołomna, no bo wtedy trzeba samego siebie przekonywać, że no codziennie musimy odrobić tę dniówkę, tych parę stron, żeby się w terminie za jakieś tam 8 miesięcy rozliczyć z wydawnictwem. Natomiast tutaj w przypadku felietonów, no to jest taka krótkodystansowa robota. To znaczy, no mamy oddać tekst na środę albo czwartek i nie można sobie powiedzieć, ach, teraz to odłożę, a w przyszłym tygodniu napiszę 2 albo 3 razy więcej. Czyli pisanie powieści jest o tyle trudniejsze, że jedynym nadzorcą tej pracy jestem ja sam. A tutaj jednak mam jakiś rygor, który powoduje, że muszę pisać nawet wtedy, kiedy nie czuję się w formie.
Kiedy nie mam
Natchnienia, tak, niektórzy tak to nazywają. Ja myślę, że to natchnienie raczej powinni mieć poeci, a prozaik powinien pisać nawet wtedy, kiedy go nie ma. Umieć pisać tak dobrze, że efekt będzie tak, jakby miał. Efekt końcowy będzie taki, jakby pisał w natchnieniu.
No ale tu problem może być na przykład z tematem, pomysłem, tak często mieć pomysł i co więcej, felieton ma tą puentę zawsze, tam jest te kilka zdań zamknięcia takie.
Różnie to bywa. Brak puenty też bywa puentą. Często jest tak, że ja urywam moje felietony wtedy, kiedy widzę, że już mam za dużo materiału i no, redaktor i tak mi będzie musiał ciąć. Więc kiedy widzę, że jest już ta regulaminowa liczba znaków, to po prostu stawiam kropkę, czasem w pół zdania. I czasem ta radykalna kropka i to urwanie w takim nienaturalnym momencie działa lepiej niż puenta, bo ludzie się zastanawiają, co autor chciał powiedzieć przez to nagłe zamilknięcie.
To na takiej zasadzie jak brak dźwięku jest dźwiękiem, prawda? Albo brak koloru też może być bardzo wymownym kolorem. A skoro jesteśmy już przy warsztacie pisarza, czy ma pan jakieś takie nawyki pisarskie, które pomagają panu zorganizować swoją pracę, dzień, w ogóle życie w tym zawodzie, w tym sposobie życia, żeby to szło do przodu i szło dobrze? Wielu pisarzy ma swoje różne ciekawe tutaj historie.
No ja w takim trybie pisania powieści dawno nie byłem. Tak naprawdę to już od Czarnej, wydanej u Sekielskiego, minęło, co my to mamy, 2022, czyli minęło tak na dobre 5 lat chyba. No i nie pamiętam, jak to jest w tym trybie, że trzeba pisać codziennie. Wiem, że zawsze miałem taki rytuał trochę wymuszony przez fizjologię. Znaczy pisałem rano, bez śniadania, po mocnej kawie. Bo metabolizm jednak potem powoduje, że człowiek jak zaczyna trawić to śniadanie, to robi się ospały, myśli uciekają, rozpraszają się i to już nie jest ta brzytwa umysłowa, która jest potrzebna.
Czyli na
Thomas Bernhard, jeden z moich ulubionych pisarzy, twierdził, że sztuka nie znosi przedłużających się śniadań, więc ja z tych śniadań w ogóle zrezygnowałem na czas pisania książek. Na czas pisania długich narracji, powieści, no bo felieton to jest rzecz taka, trochę jak wiersz, można powiedzieć. Ja pamiętam, że kiedyś jako poeta młodociany w latach 90. pisałem te wiersze właśnie w takich strzałach. To znaczy siadałem na godzinę, dwie i nagle to się działo, tak? Nie wyobrażałem sobie, że można wracać do wiersza, żeby go poprawiać, żeby pracować nad wierszem. Podobnie z felietonami. To są takie krótkie eksplozje, bez poprawek.
Pan nie wraca do nich później?
Nie. Ja je piszę na jednym posiedzeniu takim jakby. Czytam potem, po tym jak skończę to, co napisałem, poprawiam jakieś błędy gramatyczne, ale to ma być uchwycony na gorąco stan umysłu poprzez język się uwidoczniający.
No, troszeczkę z felietonów wiemy, jak ten warsztat pracy nad felietonami wygląda. Z posłowia Agaty Passent.
Z przedmowy wręcz.
Z przedmowy, tak, posłowie dokładnie jest na końcu, a przedmowa na początku. No, stamtąd wiemy, że po prostu w czasie pandemicznym albo wcześniej, bo to nie jest akurat określone, ale wjechał pan ze swoim po prostu warsztatem pisarskim do kuchni, do pokoju, do jadalni i po prostu pan zaczął tam pisać. To pisanie wjechało do domu, jakby w tą prywatność i prywatność rozumiem w to pisanie.
Gdyby topografię naszego mieszkania przełożyć na jakąś metaforę, to coś w tym jest, że te powieści czy opowiadania z ostatnich 9 lat pisałem zawsze przy takim stoliku, który odziedziczyłem zresztą po mamie mojej żony, czyli po Agnieszce Osieckiej, który był ustawiony w sypialnym pokoju. A felietony pisałem wyłącznie w tym, co służy jako salon i kuchnia jednocześnie. Być może dlatego, że felietony muszą być bliżej życia.
No właśnie, nie zamyka się pan gdzieś tam.
Pisarz nie powinien być bliżej łóżka, tylko bliżej kuchni.
Okej. Ma to sens, brzmi to dobrze. Podobno materiał do swoich książek, to wiem również z felietonów, ale nie tylko, z innych źródeł. Podobno materiał do swoich książek zbiera pan nawet we śnie. Czy zawsze pan pamięta swoje sny? I czy wierzy pan w to, że niektóre niosą ze sobą jakieś znaczenia dodatkowe?
No nie wierzę na pewno w to, że sen wyśniony w tak zwanym nowym miejscu się zawsze sprawdza, bo przeprowadzałem się w życiu już 18 razy, a już nie mówiąc o moich rozlicznych podróżach, i przemieszczaniach, więc gdyby każdy sen w nowym miejscu miał mi się sprawdzać, to już naprawdę przeżyłbym tych żywotów alternatywnych kilkanaście. Ale no, napisałem jedną książkę, która była zbudowana ze snów wyłącznie. Wypracowałem wtedy technikę zapamiętywania snów. Trochę wedle rozmaitych poradników, a trochę własnomyślnie. Po prostu zrozumiałem, zauważyłem, że po przebudzeniu, najlepiej nagłym, sen należy sobie wypowiedzieć na głos i to trochę działa tak jak nagranie, jak dyktafon. Wtedy się to zapamiętuje, można spać dalej. Książka Proszę mnie nie budzić była złożona właśnie z moich sennych mar, podzielona na dwie części, tragedię i komedię. Tak się okazało, że te sny tragiczne były śmieszne, a sny komediowe okazały się być dosyć przygnębiające. Ale jeśli mamy mówić o książce Wieczne odpoczywanie, to rzeczywiście ona odnosi się do takiej warstwy snów i podświadomości mojej, która jest związana ściśle z moim ojcem, który umarł właściwie w przeddzień tego, kiedy zacząłem pisać tę książkę. I siłą rzeczy śnił mi się dosyć intensywnie po swojej śmierci. Tak, zupełnie inaczej niż za życia. Znaczy śnił mi się jako człowiek bardzo przeze mnie pozytywnie odbierany, bardzo taki ciepły, taki jakby przemawiający do mnie z zaświatów po oczyszczeniu się z tych, jakby przechodząc z życia do śmierci, pozostawił wszystkie te toksyczne, złe wymiary swojego ojcostwa i nagle już z nieba do mnie przemawia, czy tam z jakichś zaświatów, jako człowiek taki no bardzo jasny.
W jednym z felietonów pisze pan, że ojciec po śmierci pana mamie zawsze śnił się martwy, a panu zawsze żywy.
Tak właśnie.
Jej zradka, a panu co noc.
No już teraz nie, bo widocznie praca żałoby u mnie się dokonała w podświadomości właśnie i przez sen trochę ją przepracowałem. Ale faktycznie pamiętam, że za życia ojca to często były sny takie agresywne, takie sny będące symbolicznym ojcobójstwem. Ja w tych snach byłem tym synem, który musi zgładzić ojca. I zawsze była tam jakaś rywalizacja i był jakiś konflikt. Natomiast po śmierci ojciec śnił mi się zawsze jako taka postać bardzo energiczna, żwawa i bardzo współczująca ze mną, współodczuwająca świat. Czyli zupełnie inaczej niż to było za jego życia, kiedy się darliśmy ze sobą koty i kłóciliśmy się często, więc właściwie puentując cały ten wątek, można powiedzieć, że zacząłem się świetnie dogadywać z ojcem, kiedy zmarł.
Ojciec wyśniony, taki się pojawił trochę.
No ale może właśnie przez sen dotarłem do tych jego poziomów, które skutecznie kamuflował za życia i nie chciał, żebym do nich miał dostęp. Mhm.
Czytając zbiór felietonów Wieczne odpoczywanie, mam takie wrażenie, że zaprasza pan nas do swojego świata czytelników i też mam wrażenie, że jest to forma takiego dziennika też. Przez okres pandemii przechodzimy, znajdujemy tam te wszystkie wydarzenia, które się działy, wybory kopertowe, całe zamieszanie polityczne, które się działo wtedy w kraju. Ale też odsłania się pan przed nami i zaglądamy na Śląsk w lata 70., 80., do pana dzieciństwa. Dowiadujemy się o przemocy w szkole, o typie z podwórka, który był ofermą, ale miał najlepszą piłkę z Reichu. To jest świetny felieton, historia, która pokazuje, jak to chłopiec, z którym nikt się nie chciał bawić ofermą, był nagle, zdobył ten atrybut, piłkę, której wszyscy mu zazdrościli, no i wtedy trzeba było z nim grać. To on ustalał zasady, on wybierał, kto będzie w drużynie. Faulował, nie przyznawał się do tego, że kogoś tam zaczepił, pobił, ale nie skończył dobrze. Rozliczyliście się z nim wreszcie.
No pani pamięta ten felieton lepiej jako czytelniczka, bo ja pisałem je przez 2 lata. Pamiętam tę postać, pamiętam piłkę, która była rzeczywiście pierwszą piłką na naszym podwórku, tak zwaną kulą skórzaną, bo tak się to mówiło. Wcześniej obijaliśmy garaże sąsiadów, wstyd się dzisiaj przyznać, gumiakami tak zwanymi, czyli piłeczkami, które ktoś tam, odpustowymi, które ktoś gdzieś dostał na straganie przed kościołem. I ta największa łamaga rzeczywiście dostała nagle, stała się królem podwórka, no bo miał piłkę, To był krótki taki moment, bo potem wszyscy zaczęli mieć wujków w Niemczech. Zaczęła się wielka emigracja, zwłaszcza po stanie wojennym. Właściwie co wakacje, jako dzieciak wracający do szkoły, przeżywałem taką lekką traumę jednak, bo 1/3 klasy nagle okazało się nie wróciła z wakacji.
I nie było pożegnań.
Nie było pożegnań. Potem oni, widywaliśmy się już potem po latach, dopiero wielu, kiedy mieli już inne nazwiska, inne obywatelstwa. Tak, ale w tym całym, całej tej historii najśmieszniejsze było to, że największa oferma jako pierwsza miała piłkę i nagle z absolutnego pariasa stał się królem podwórka. I ta przemiana nigdy nie zapomniałem, jak to łatwo nagle z dna wznieść się na szczyty za pomocą jakiegoś triku.
Wystarczy mieć kasę.
Wystarczy mieć, na przykład tak, dostęp do dobra materialnego, które jest dla innych niedostępne.
Ale to ja przypomnę, tak wynika z felietonu, że rozliczyliście się z nim wreszcie za te wszystkie faule w ten sposób, że piłka powędrowała do ogródka sąsiada nieżyczliwego, który się rozprawił
tak, był
z
pan,
tą piłką.
Który był kolekcjonerem piłek, które wpadły na jego teren. Nigdy ich nie oddawał, a czasem je po prostu na naszych oczach sadystycznie i z taką wielką przyjemnością przedziurawiał.
To jest ciekawa
postać.
Czy
to śrubokrętem, czy nożem, co tam miał pod ręką.
Ciekawa postać skądinąd. Ale oprócz takich wspomnień, po prostu dzieciństwa, zaglądamy też na pana Wigilię, kiedy był pan dzieckiem. Widzimy też ojca odchodzącego w DPS-ie.
Tak, to był właśnie ten czas. Byłem świeżo po... Właściwie ojciec zmarł na początku września, a ja z końcem września zacząłem współpracować z Przeglądem. To dopiero wtedy zaczęło do mnie docierać, co się stało, bo jednak te pierwsze tygodnie po śmierci kogoś bardzo bliskiego zawsze są takim stanem oszołomienia trochę. I potem zaczęły wracać te wspomnienia z ostatniego półrocza jego życia, kiedy ten człowiek zawsze bardzo głodny życia, zawsze bardzo niespokojny duch, jak to się mówi, esteta, szalony artysta trochę, bo on tam skończył Akademię Sztuk Pięknych i w tej rodzinie, powiedziałbym, inteligencko-robotniczej był tym człowiekiem od niepokoju metafizycznego. Nagle zobaczyłem, jak on przez te ostatnie pół roku gaśnie z takiej pozycji stojącej do siedzącej, potem z siedzącej do leżącej, potem z przytomnej do nieprzytomnej. To było takie bardzo przygnębiające, taki rodzaj śmierci, która mimo bliskości rodziny była okrutna, bo mówi się zawsze, że najokrutniej jest umierać w samotności, kiedy człowiek już nie ma nikogo, ale okazuje się, że nawet to trzymanie za rękę, codzienne odwiedziny żony, jakaś bliskość kontaktu z rodziną niczego nie zmienia. Po prostu śmierć jest bardzo parszywa i czasem rzeczywiście im dłużej trwa, tym jest okrutniejsza i tak byłem tego świadkiem i gdzieś ten mój smutek w kilku tekstach o ojcu i o jego odchodzeniu też się tam w książce na pewno odcisnął.
A jak to się stało, że zaczął pan pisać książki?
Kiedy ja wydałem pierwszą książkę? Pisać, próby pisarskie były dość wczesne, bo jeszcze w liceum, ale na studiach poznałem środowisko poetów śląskich. Poznałem kilku fajnych ludzi, którzy pisali, publikowali i założyliśmy pierwszą w trzeciej RP, pierwszą po 1989 roku w Polsce, grupę poetycką na Dziko, na Śląsku, z trzema kumplami. I w związku z tym, że nikt wcześniej nie wpadł na taki rodzaj zespołowego występowania literatów, to staliśmy dość popularni, no bo zaczęliśmy organizować takie eventy, zbiegi poetyckie na dziko, zapraszaliśmy muzyków, innych poetów z całego świata, przeniknąłem do tego środowiska, wydałem książkę poetycką jedną, potem drugi arkusz, publikację miałem w tak zwanej ważnej prasie literackiej w Polsce, a potem zrozumiałem, że pisanie tak, ale poezja niekoniecznie. I nasze drogi zaczęły się tu rozjeżdżać. Znaczy chłopaki dalej pozostali przy poezji, a ja spróbowałem form prozatorskich. I one po tych paru publikacjach takich też w prasie okazały się na tyle atrakcyjne, że Beata Stasińska z wydawnictwa WAB podpisała ze mną umowę na powieść. Powieść napisałem i oddałem w terminie, jako pierwszą i ostatnią w swoim życiu. Nosiła tytuł Gnój i, no i potem się już potoczyło jakoś, bo no dostała właśnie wszystkie możliwe wtedy nagrody literackie, jakie były dostępne w Polsce.
Wydaje się, że to był przełom w pana życiu. W 2004 roku świat o panu usłyszał, posypały się nagrody. Właśnie Paszport Polityki, nagroda Nike 2004, ale też Nike Czytelników.
Też.
Podwójna nagroda.
I jeszcze Złote Lwy dla filmu, który był napisany przeze mnie w oparciu trochę o tę powieść. Napisany scenariusz, czyli Pręgi Magdaleny Piekosz. Też w 2004 roku Złote Lwy w Gdyni na festiwalu. Tydzień przed tym, jak dostałem Nikę, czyli to wszystko się skumulowało właściwie w ciągu paru dni.
Czy sukces, jaki odniosła książka napisana przez pana, Gnój, czy był dla pana zaskoczeniem? Jak się pan w tym odnalazł?
No to był niewątpliwie czas karnawału, ponieważ książka wspomagana też sukcesem filmu nie dość, że została nagrodzona, to jeszcze zaczęła się w szalony sposób sprzedawać. Więc można powiedzieć, że z powodu Gnoju, który również potem miał 20 przekładów na różne obce języki i spowodował, że byłem przez długi czas, no w czasach przedpandemicznych to było możliwe. Byłem tak zwanym pisarzem objazdowym, czyli miałem po kilka do kilkunastu spotkań autorskich miesięcznie w Polsce i w Europie. No i gdzieś to rzeczywiście było cudowną niespodzianką, cudownym czasem, ale pułapka polegała na tym, że uwierzyłem w to, że tak będzie zawsze. Że tak po prostu żyje pisarz, że każda kolejna książka przynosi równie wymierne jakieś efekty, czy to finansowe, czy nie mówię o nagrodach, ale że po prostu można być zawodowym pisarzem i tak żyć sobie po królewsku. Tymczasem no, czytelnictwo w Polsce w ogóle regularnie spada. Taka historia jakby tej kumulacji jak z Gnojem i z Pręgami oczywiście była jednorazowa i potem coraz trudniej było przestawić się na to myślenie, że jednak bez samodyscypliny i bardzo intensywnej pracy i częstego wydawania i publikowania książek, czyli nie pozwalając sobie na dłuższe wakacje pisarskie. Być może się utrzymam w tym zawodzie, ale to nie będzie już taki karnawał, jak wtedy właśnie.
A co było po Gnoju?
No po Gnoju było jeszcze kilkanaście różnych innych książek, między innymi kilka powieści. Jedna z nich była zekranizowana również przez Magdę Piekosz, czyli Senność. Spiski akurat mają szczęście do fantastycznych realizacji teatralnych. Między innymi na stałe zagościły w repertuarze Teatru Witkacego w Zakopanem. Napisałem też powieść Czarna, taką opartą na faktach, na dosyć sławnej i głośnej zbrodni dokonanej przed ćwierćwieczem na Podlasiu. To jeszcze jakby jest nieadaptowana książka. No a w ostatnich latach bardziej poświęcałem się, można powiedzieć, życiu niż twórczości, w związku z czym te moje książki ostatnie, rozmemuary i Wieczne odpoczywanie, to są trochę takie właśnie, trochę zbeletryzowane dzienniki. No ja tam piszę o tym, co przeżywam jako mąż, ojciec, jako człowiek już no chwilowo na takim urlopie od wielkoformatowej prozy. Nie napisałem powieści no, od już dobrych 6 lat.
Ale wszystko przed nami, jak rozumiem. Tak czy nie? Planuje pan napisać jeszcze powieść?
No mam tam oczywiście kilkaset stron materiału na tom opowiadań i na prozę, ale jestem kiepskim montażystą. Jednak praca w montażowni, również tej literackiej, jest dużo bardziej żmudna i kiedy trzeba połączyć różne fragmenty, pokleić w jakąś większą całość, to przestaje to być takie przyjemne, ale myślę, że tak, że jeszcze się na pewno ukażą jakieś moje prozy, no bo to jest tak zwany materiał do obróbki.
Ale to, o czym pan mówił wcześniej, o tej dyscyplinie i teraz przed chwilką o pułapce, którą niesie ze sobą nagła popularność i taki życiowy sukces, no bo to był życiowy sukces, to jest życiowy sukces, tak? Dostać no, największe nagrody za książkę. I to jest chyba też ważne i spotykają się z tym w ogóle artyści, myślę, aktorzy, reżyserzy. Jak z tego sukcesu później zejść na ziemię i pracować? Nie wszyscy sobie z tym radzą.
No, nie wszyscy. Nie wszyscy. Nie mogę powiedzieć, że sobie z tym poradziłem, natomiast no, sukcesem życiowym na pewno moim znacznie większym było to, że nie wiem, jakoś udało mi się założyć rodzinę właśnie i poświęcić wychowywaniu dziecka, czy w jakiejś prywatności. Nie postrzegałem tych moich sukcesów twórczych w kategorii sukcesów życiowych, no bo to tylko jest jakby rodzaj uzyskania tymczasowego mandatu twórcy literatury. I przez jakiś czas ludzie w to wierzą, że oto mamy pana pisarza i kupują jego książki, ale to przemija. Natomiast to, co nieprzemijalne, to co jakby jest trwałe, czyli właśnie prywatność, właśnie dzieciaki, no to raczej tutaj jest walka o sukces, a nie na polu literackim. To zawsze było dla mnie dużo ważniejsze.
No poza tym sukces każdy może interpretować po swojemu i nie musi on mieć jednego oblicza. A proszę jeszcze tylko powiedzieć tak o jaskiniach. Bo przedstawiłam pana jako pisarza, felietonista, ale też grotołaza i wiem, że to jest ważny element w pana życiu.
Był zawsze bardzo ważny. Trochę się zapuściłem jaskiniowo przez 9 lat mieszkania na Mazowszu, bo nagle się okazało, że trochę daleko w te góry. Ale
jeden felieton,
wracam.
Jeden felieton jest temu poświęcony, gdzie pan pisze, że chyba po pandemii albo w trakcie nie zmieściliście się z kolegą, żeby wejść do jednej jaskini.
Nie, no to ja bym tego nie tłumaczył pandemią. Ja się rzeczywiście troszeczkę wzdąłem w ostatnich latach, zwłaszcza w stosunku do tego, kiedy byłem młodocianym grotołazem i miałem zawsze taki status najchudszego w speleoklubie. Teraz rzeczywiście z wszystkich jaskiń, które sam odkryłem, a sporo tego było, właściwie mieszczę się już tylko w jednej z nich. Pozostają, znaczy są niedostępne w mojej obecnej formie, ale może nie wszystko stracone i troszeczkę centymetrów w pasie zniknie i wtedy znowu będę mógł do nich wejść. To było dla mnie zawsze bardzo ważne, dlatego że pozwala na znikanie z powierzchni ziemi. Jednak czasem człowiek ma ochotę naprawdę zniknąć i jaskinie to gwarantują właśnie. Na parę albo paręnaście godzin, a w przypadku biwaków to nawet na parę dni. Po pierwsze, nikt nas nie wyśledzi ani nie namierzy, żaden Pegasus, bo tam to nie działa. A po drugie, naprawdę wszystkie problemy życia tego na powierzchni są jakby wzięte w nawias, odłożone na bok i myśli się tylko o tym, co się dzieje tam, tu i teraz, pod ziemią właśnie.
Mhm. Czyli taka oaza spokoju.
No nie zawsze spokoju, bo tam też trochę adrenaliny się wydziela. Tam to jest jednak środowisko skrajnie nieprzyjazne obiektywnie człowiekowi. Bo zimno, bo ciemno, bo wilgotno. Trzeba być ciągle w ruchu, żeby się nie wychłodzić. Ale ta skrajna odmienność właśnie od tego, co gnębi nas na powierzchni ziemi, pozwala się gdzieś uwolnić od jakichś swoich demonów, smutków, depresji, no bo tam człowiek jest skupiony zadaniowo na jakimś przetrwaniu właśnie akcji jaskiniowej.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Państwu też życzę, żebyście mieli takie miejsce, gdzie możecie sobie uciec od swoich demonów i spokojnie porozmyślać. A tymczasem polecam książkę Wojciecha Kuczoka Wieczne odpoczywanie. Bardzo panu dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Dosłownie, podcast wydawnictwa Sonia Draga. Do usłyszenia.
Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.